Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Pielgrzymka w Kościele i w demokracji. A jeżeli coś w Kościele i w demokracji, to wiadomo, że naszymi gośćmi ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW w Warszawie. Kłaniamy się, księże profesorze.
Szczęść Boże, witam wszystkich naszych telewizów. Nie wiem, czy są radiosłuchacze, ale wszystkich pozdrawiamy.
Są radiosłuchacze. Jeżeli dziś czwartek, to są radiosłuchacze razem z nami.
Miło
jest, nam. Jest z nami ksiądz dr Zenon Hanas, prowincjał Pallotynów, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej UKSW w Warszawie. Kłaniamy się.
Szczęść Boże, również dołączam się do pozdrowień księdza Jana i do studia, do Torunia. Serdeczne pozdrowienia z Warszawy.
Miesiąc temu w naszym cyklu w Kościele i w demokracji była migracja, dziś pielgrzymka. Prosimy ksiądz dr Zenon Hanas.
Tak, jest to taka kontynuacja swoistego rodzaju tego tematu, o którym rozmawialiśmy ostatnio. Przypomnijmy sobie, że wtedy na granicy polsko-białoruskiej też pojawili się uciekinierzy, migranci. No, cała ta sytuacja tak się zbiegła, że ten nasz temat dotyczący migracji no, towarzyszył tym wydarzeniom, które były wtedy. No, a dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać też o takim fenomenie, który dotyka ludzkiego przemieszczania się, pewnej mobilności, takiego przemieszczania się z miejsca na miejsce, ale bardziej już o charakterze takim religijnym, to co nazywamy pielgrzymką. Doskonale wiemy, że cała historia ludzkości, wszystkie cywilizacje, które istniały, o tym też ostatnio mówiliśmy, one w dużej mierze opierają się o to, że ludzie się przemieszczają, nie znajdują się w jednym miejscu, tylko podróżują, wybierają się po to, żeby jakieś sprawy handlowe załatwiać. Takie były początki. Bardzo często handlarze we wczesnych wiekach, w średniowieczu też przemieszczali się z miejsca na miejsce. Były podróże takie odkrywcze, kiedy osoby się przemieszczały z miejsca na miejsce po to, żeby odkrywać nowe ziemie, nowe kontynenty. I takim przykładem tych podróżników będzie Marco Polo czy Kolumb, Krzysztof Kolumb. Były też podróże oczywiście związane ze swego rodzaju dyplomacją, z polityką. Też wiemy doskonale, że w Kościele jest też taka instytucja, którą nazywamy nuncjuszami, czyli takimi ambasadorami papieskimi, którzy też przemieszczali się z miejsca na miejsce po to, żeby utrzymywać kontakty, podtrzymywać relacje, komunikację pomiędzy kościołami i państwami. Były też takie podróże misyjne, bo wiemy, że też wiele zakonów wysyłało swoich misjonarzy po to, żeby dzielić, szerzyć Ewangelię w różnych zakątkach tego świata. Więc możemy zauważyć, że po prostu cała kultura, cała historia też ludzkości, ona w dużej mierze jest oparta o to, że ludzie przemieszczają się z miejsca na miejsce. Natomiast dzisiaj w ten wieczór chcielibyśmy wszystkich słuchaczy i telewizorów zaprosić do takiej osobistej też refleksji nad tym, co to znaczy pielgrzymować, co to jest pielgrzymka. Zapewne wielu z naszych dzisiejszych telewizorów i słuchaczy miało już okazję uczestniczyć w pielgrzymowaniu takim indywidualnym, zbiorowym, zorganizowanym, takim spontanicznym. Takich pielgrzymek powstaje bardzo dużo w ostatnim czasie, różnego rodzaju. Piesze pielgrzymki, które cały czas trwają. Pandemia nieco zablokowała, nieco ograniczyła te możliwości. Ale takiego potrzeby pielgrzymowania, przemieszczania się z miejsca na miejsce jest dużo. I one też mają swoją funkcję, swoją motywację. Dlaczego ludzie na pielgrzymkę wyjeżdżają? Jakie są owoce tych pielgrzymek? Czemu one służą? Do jakich miejsc pielgrzymujemy, jakie te miejsca pielgrzymkowe są. To jest bardzo dużo tematów i dużo publikacji na ten temat już się znalazło. Natomiast oczywiście tak trochę uśmiechamy się, kiedy mówimy o pielgrzymowaniu w demokracji, bo co ma wspólnego pielgrzymowanie, to takie religijne, związane z wyznawaniem wiary, z umacnianiem swojej wiary, umacnianiem więzi pomiędzy pielgrzymami z demokracją. No więc okazuje się, że w demokracji, można by powiedzieć, też jest swego rodzaju podróżowanie, tylko że ono ma charakter zupełnie świecki. Zauważamy, że bardzo wiele osób podróżuje tak turystycznie po prostu, zwiedzając różne kraje, odpoczywając, szukając przeżyć jakichś. Ci, którzy są bardzo bogaci, potrafią sobie wyjechać, nie wiem, na nurkowanie, na jakieś jachty, na jakieś takie bardzo już ekstrawaganckie sposoby spędzania wolnego czasu. Więc ta potrzeba wędrowania, przemieszczania się i podróżowania, ona również w demokracji jest bardzo, bardzo widoczna, ale ma zupełnie inną funkcję. To, co nazywamy pielgrzymowaniem, służy czemuś innemu. Więc to jest taka najogólniej panorama naszych rozważań. Chcemy się zastanowić właśnie nad pielgrzymowaniem, jaką rolę pielgrzymowanie odgrywało w Piśmie Świętym. Też doskonale wiemy, że to pielgrzymowanie, ono było znane, poczynając od wyjścia Abrahama. Był to rodzaj pielgrzymki do Ziemi Obiecanej. Ale też później, kiedy była już świątynia w Jerozolimie, też Żydzi pielgrzymowali do świątyni i ta historia 12-letniego Pana Jezusa też jest związana z pielgrzymowaniem. I później cała historia pielgrzymowania do miejsc świętych, do grobu pańskiego, chrześcijanie bardzo często tam wędrowali, do miejsc związanych z Matką Bożą, do Efezu, do miejsc, do grobów apostołów. To są wszystko takie fenomeny, które tak bardzo teraz, bardzo krótko i tak bardzo ogólnie sygnalizuje tylko, ale w czasie tego wieczoru chcielibyśmy tak bliżej spojrzeć na to i też może, jeżeli będą słuchacze chcieli się podzielić swoimi przeżyciami z jakiejś pielgrzymki, jak oni to przeżyli, jakie owoce to dla nich przyniosło, takie wspólne pielgrzymowanie, to myślę, że w tej drugiej części wspólnej o tym będziemy mogli sobie wspólnie porozmawiać.
Pielgrzymka w Kościele i w demokracji. Ksiądz dr Zenon Hanas, prowincjał Pallotynu, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej UKSW. Księże doktorze, na pewno odradzają się teraz wszelkie szlaki jakubowe, które dla części pielgrzymów Camino de Santiago to taki wymiar religijno-duchowy, a w demokracji to taki kulturowo-sprawnościowy, więc jest przynajmniej jeden szlak europejski, który zarówno jest szlakiem przeżywanym przez wyznawców Chrystusa, członków Kościoła, jako ten duchowo-religijny, do grobu apostolskiego, a inny jako do dziedzictwa europejskiego, traktowany jako wyczynowo-sprawnościowy i też kulturowy. Pielgrzymka w Kościele i w demokracji. Prosimy, ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Na przykładzie tego słowa pielgrzymka i w ogóle całego fenomenu, zjawiska pielgrzymowania widać, jak z naszego codziennego życia wypierane jest słownictwo o źródłosłowie czysto religijnym. Dlatego, że słowo pielgrzym w tej Europie o korzeniach chrześcijańskich od momentu, kiedy apostołowie przemierzali Cesarstwo Rzymskie, oznaczało w tym pierwotnym znaczeniu cudzoziemca. W przenośni to można powiedzieć, że to taka osoba podróżująca po świecie. I etymologicznie sięgamy w tym momencie nie tylko do tej kultury rzymskiej, ale jeszcze głębiej do starożytnej Grecji, bo tam właśnie sytuuje się etymologia pojęcia pielgrzym. To było bardzo często występujące słowo, dlatego że wbrew pozorom ludzie w tamtym czasie przemieszczali się i to z różnych powodów. Oczywiście te uniwersalne pielgrzymki, one miały charakter dzisiejszej migracji z powodów ekonomicznych, naturalnych, często powodem przemieszczania się całych ludów właśnie były potrzeby wyżywienia konkretnych grup, ale w tym znaczeniu pielgrzyma bardzo mocno od początku wpisało się udawanie się do miejsc świętych. Te miejsca święte na mapie ówczesnej Europy, one miały znaczenie nie tylko dla chrześcijaństwa, ale również dla religii greckich, wielobóstw i rzymskich. Ludzie w tamtym czasie udawali się do tych miejsc, gdzie chcieli przeżywać duchowo swoją obecność, przeżywać, doświadczać, niejako dotykać tego, co można ogólnie określić pojęciem transcendencji. Dzisiaj bardziej byśmy powiedzieli, używając języka chrześcijańskiego, świętości, sakrum. I gdybyśmy chcieli tak uporządkować pojęcia, to zobaczylibyśmy, że na przykład Vita Nuova Dante Alighieriego mamy trzy pojęcia, które wzajemnie się uzupełniają. To są najpierw peregrini, czyli to, na co ojciec zwrócił uwagę, pielgrzymujący do Santiago de Compostela. Dzisiaj ten ruch pielgrzymkowy w Polsce widać, że tak nabiera rozpędu, jest coraz więcej miejsc, z których te pielgrzymki zaczynają się. Są już i kościoły, które są na tych trasach wyznaczone. Więc to jest ten taki podstawowy termin peregrini, czyli ci, którzy pielgrzymowali do Santiago de Compostela. Ale takim miejscem, do którego zmierzały pielgrzymki w początkach chrześcijaństwa, to oczywiście była Ziemia Święta. I tych, którzy tam zdążali, nazywano palmieri, czyli oni zdążali do Palestyny, do miejsca urodzenia Chrystusa, jego zbawczej śmierci. I wreszcie byli Romei, czyli ci, którzy wędrowali do Rzymu. Wraz z przemieszczaniem się chrześcijan, którzy w różnych częściach Cesarstwa Rzymskiego zakładali gminy, zakładali wspólnoty, zwłaszcza przez przybywających do nich apostołów, bo oni byli tymi, którzy dawali początek tym wspólnotom. Pragnieniem tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, było nie tylko nawiedzenie Ziemi Świętej, ale również Rzymu. To było to centralne miejsce chrześcijaństwa, gdzie został umęczony święty Piotr, pierwszy papież, i święty Paweł. Więc można powiedzieć, że pojęcie pielgrzym to jest przede wszystkim określenie kogoś, kto jest w drodze. I gdybyśmy chcieli dzisiaj tym pojęciem częściej się posługiwać, to myślę, że również w języku polskim można by powiedzieć: udaję się w podróż, czyli będę pielgrzymował, udaję się do jakiegoś miejsca w odwiedziny, będę pielgrzymował. To nie znaczy, że ja mam cel czysto religijny, ja po prostu jestem w podróży, jestem tym, który odbywa drogę i ma jakiś cel tej drogi. Czy to słowo da się przywrócić do jego znaczenia pierwotnego? Ja myślę, że chociażby poprzez to, że rodzina Radia Maryja udaje się nie w jakieś turystyczne wyjazdy, nie tylko podróżuje, ale pielgrzymuje. Ja myślę, że w świadomości chociażby właśnie naszych telewidzów, naszych radiosłuchaczy, to słowo rzeczywiście tak odżywa, renesansowo nabiera znaczenia takiego rozleglejszego i być może, że wejdzie też do powszechnego języka i będziemy częściej mówić: pielgrzymuję, a nie odbywam podróż, czy jestem turystą, bo to słowo pielgrzym jest bardzo takim czcigodnym słowem i pojęciem.
Pielgrzymka w kościele i w demokracji. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, ksiądz dr Zenon Hanas. Jeszcze mamy takie różne skojarzenia, bo pielgrzymka na przykład papieża Jana Pawła II, Pawła VI, Benedykta XVI czy papieża Franciszka, to też pomiędzy podróżą apostolską, o czym przed chwileczką jako podróż i pielgrzymowanie rozróżniał, pielgrzymka rozróżniał ksiądz profesor Jan Przybyłowski, a tu mamy do czynienia z podróżą apostolską, ksiądz dr Zenon Hanas.
Tak, to prawda. To jest doskonały przykład tego, że kiedy wyjeżdża prezydent, czy głowa państwa, a papież jest też głową państwa watykańskiego, stolicy apostolskiej, no to o żadnym prezydencie nie mówimy, że jedzie na pielgrzymkę, kiedy odwiedza inny kraj. Natomiast papież Jan Paweł II, on bardzo świadomie używał tego sformułowania, że kiedy się wybierał do jakiegoś państwa, to nie była to tylko wizyta państwowa, gdzie dwie głowy państwa się spotykały, gdzie były jakieś ceremonie i przemowy polityczne, ale że miało to charakter pielgrzymowania i ta tradycja podróży papieskich, ona ma właśnie ten charakter pielgrzymki. I myślę, że to jest taki doskonały przykład tego, żebyśmy też zrozumieli, że jest różnica pomiędzy taką zwyczajną podróżą, a tym, co nazywamy pielgrzymką. Owszem, możemy sobie wyobrazić, że głowy państwa, również królowie czy prezydenci dzisiaj, też jadą na pielgrzymkę, ale często nie, ale to nie jest związane z wizytą w jakimś państwie, w jakimś kraju, tylko wtedy jadą do jakiegoś miejsca świętego, w którym chcą swoje życie duchowe odnowić. Więc rzeczywiście ta różnica między podróżą państwową, wizytą oficjalną państwową, a pielgrzymką, myślę, że jest bardzo istotna. Tak już używając przykładu z ostatnich tygodni, kiedy papież Franciszek odbywał wizytę u naszych sąsiadów, to bardzo świadomie używana była w słowo, że to jest pielgrzymka do Budapesztu, czyli nie na Węgry, tylko do Budapesztu na zakończenie Kongresu Eucharystycznego oraz na Słowację. Czyli papież bardzo świadomie mówił, że ta wizyta, która była na Węgrzech, nie miała charakteru takiej wizyty państwowej, jak to powinno być, tylko było wizytą lokalną w Budapeszcie na zakończenie Kongresu Eucharystycznego. To są takie niuanse, może szczegóły, drobiazgi, ale one pokazują tak na czym polega istota pielgrzymowania. Bo kiedy będziemy się zastanawiać też, i może słuchacze będą się dzielić swoimi przemyśleniami, to ten fenomen pielgrzymowania, on składa się z takich, można powiedzieć, trzy są etapy. Znaczy najpierw do pielgrzymowania przygotowujemy się. To przygotowanie do pielgrzymowania też jest istotne. Owszem, no bywa tak, że ktoś na pielgrzymkę pieszą w ostatnim momencie jakąś taką decyzję podejmuje, ale co do zasady, to przygotowanie duchowe do pielgrzymowania jest ważnym etapem, żeby taką pielgrzymkę podjąć. Później oczywiście jest cały ten trud pielgrzymowania, w którym bardzo istotna też jest no swego rodzaju takie bycie w pewnej formie ascezy, to znaczy kiedy wyruszamy w pielgrzymki piesze albo autokarowe, no to nie szukamy jakichś wielkich komfortów, jakiejś wygody, tylko raczej to nasze jedzenie, sposób ubierania się, no jest taki bardzo ograniczony i ta pielgrzymka, każdy rodzaj pielgrzymowania uczy nas też no swego rodzaju ograniczania siebie, takiej swojej osobistej ascezy. A z drugiej strony pielgrzymowanie, to najczęściej no, takie grupowe, polega na tym, że budujemy wspólnotę. Owszem, ktoś może pielgrzymować samotnie i takie przypadki bywają, ale nawet wędrowanie samotne, mówiliśmy o Santiago, że jest taki renesans tych pielgrzymowania, to ci pielgrzymi bardzo często, kiedy się spotykają, idą razem później. Są obcy, ale przez przypadek się spotykają i nawiązują ze sobą relacje. Więc to jest ten drugi aspekt tego wędrowania pielgrzymiego, budowanie relacji, budowanie wspólnoty, pomaganie sobie nawzajem w tej wspólnej pielgrzymce. I ostatni etap to jest to dojście takie do miejsca pielgrzymowania. Trudno sobie wyobrazić pielgrzymkę bezcelową, że ktoś idzie po prostu nie mając jakiegoś celu. Pielgrzymka zawsze ma ten cel, o którym też ksiądz Jan mówił, to miejsce święte. I to jest kulminacja, to dojście do tego miejsca świętego często jest takim no, bardzo głębokim przeżyciem takiego wewnętrznego uwolnienia, oczyszczenia, jakiejś takiej duchowej wolności, radości przeżywanej z dojścia do celu. No i po tym wszystkim jest ten moment powrotu do swojego domu. Czyli powracamy po pielgrzymce do codzienności, przynosząc te wszystkie doświadczenia pielgrzymki do naszego życia rodzinnego, do życia w pracy, do szkoły, do tych miejsc, w których jesteśmy, dzieląc się tymi doświadczeniami. Więc te etapy pielgrzymowania, one mają też taki wymiar duchowy. Próbowałem tak krótko je zasygnalizować, te różne formy takiego duchowego przygotowania się do pielgrzymki, przeżywania tego we wspólnocie, w modlitwie wspólnej, we wspólnym śpiewie, no, takiego dojścia do celu, które no, też jest związane z pewną intencją. To znaczy istotą pielgrzymowania jest też tego rodzaju intencja, z którą idziemy. W podróże nie zabieramy, nie mamy jakichś szczególnych intencji często, wyjeżdżając na odpoczynek, oprócz tego pragnienia, żeby odpocząć od codzienności i nabrać sił. Natomiast pielgrzymowanie ma charakter właśnie takiej duchowej intencji. Więc to te wymienione przeze mnie kilka aspektów, kilka takich szczegółów, które pokazują, że pielgrzymowanie ma też taki swoją charakterystykę, swój duchowy wymiar, swój wymiar wspólnotowy, odróżniający od innych rodzajów wspólnego wędrowania, wspólnego spędzania wolnego czasu, podróżowania, turystyki i tak dalej. I dlatego, kiedy mówimy o pielgrzymowaniu, to pielgrzymowanie, tak jak też mówiliśmy, ono jest takim fenomenem w wielu religiach. Muzułmanie też, wiemy, że potężne pielgrzymki odbywają się do Mekki, do grobu proroka Mahometa. Więc to pielgrzymowanie ma bardzo ważny wymiar duchowy, o którym też warto sobie może porozmawiać, nie? Jakie takie duchowe wartości pielgrzymowanie nam daje. Do tego stopnia, że kiedy papież Jan Paweł II przygotowywał cały Kościół do przeżycia jubileuszu roku 2000, dużo jego działalności było właśnie ukierunkowane na to, żeby przygotować Kościół i ludzkość na jubileusz roku 2000, to wcześniej, dwa lata przed tym jubileuszem, wydany został taki dokument o pielgrzymowaniu, bardzo ciekawy dokument, mówiący o pielgrzymowaniu do Rzymu. Jak przeżywać taką jubileuszową pielgrzymkę do Rzymu. Więc też może będzie okazja tu w tej części telewizyjnej albo później w radiowej jeszcze kilka aspektów z tego dokumentu wydobyć, właśnie takiego duchowego przeżywania tego, co nazywamy pielgrzymowaniem.
Pielgrzymka w Kościele i w demokracji. Etapy to przygotowanie, takie elementy charakterystyczne to ta asceza, to wyrzeczenie, to wspólnota i oczywiście pielgrzymka musi mieć swój cel i tutaj ksiądz dr Zenon Hanas nam to przypomniał, czy że tak powiem, wyszczegółowił co do punktów. Dziś, jeżeli rozmawiamy o pielgrzymce w Kościele i w demokracji, to już wiemy, że pielgrzym kim jest, jakie są takie charakterystyczne elementy tego pielgrzymowania. Zastanawiamy się, na czym polega pielgrzymowanie w Kościele, jaka jest różnica pomiędzy podróżowaniem w demokracji, chociaż przy podróżach apostolskich Ojca Świętego, pielgrzymkach, mamy do czynienia z tym wymiarem spotkania się wierzących i struktur demokratycznych bądź niedemokratycznych, ale władze państwa zawsze zgadzają się na to przybycie zwierzchnika Kościoła katolickiego, ale też przedstawiciela państwa watykańskiego. Natomiast takie pytanie do księdza profesora Jana Przybyłowskiego, no bo rozmawiamy dzisiaj o pielgrzymowaniu, o pielgrzymce, natomiast Kościół bardzo często jest mocno atakowany za pewną formę podróżowania, zwaną krucjatami bądź wyprawami krzyżowymi. I tutaj inne stanowisko jest zupełnie na wyprawy krzyżowe Kościoła, zupełnie inne, nazwijmy to tak, historyków demokratycznych bądź tych, którzy przedstawiają wyprawy krzyżowe i krucjaty z perspektywy państwa czy z perspektywy świeckiego spojrzenia na Kościół.
Tak, to jest bardzo ciekawy problem. Być może, że wymagałby takiego przedyskutowania z historykami, ale nie tylko świeckimi, ale też historykami Kościoła. Jedno na pewno wiemy dzisiaj i w każdej dyskusji mamy prawo to wyrazić wyraźnie i wyakcentować, że dzieje Kościoła to nie jest jakaś oderwana przestrzeń realizowania się Kościoła, który żyje poza uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi, politycznymi, ekonomicznymi. Kościół zawsze był częścią tego świata, w którym wypełniał swoją misję. I jeśli chcemy spojrzeć na ten czas wypraw krzyżowych, krucjat, to nie patrzmy na to z tego punktu widzenia współczesnej naszej rzeczywistości, kiedy widzimy, że Kościół też zmienił swój sposób uczestniczenia w życiu również świata, przestał być taką oblężoną twierdzą, otworzył się na świat, wszedł w dialog ze światem i tutaj bardzo dużo pomógł Sobór Watykański II. Więc bardzo mocno podkreślam, że jeśli mówimy o historii Kościoła, to najpierw powinniśmy nakreślić panoramę, przenieść się w ówczesne uwarunkowania, spróbować zrozumieć mentalność nie tylko chrześcijan ówczesnych, ale ówczesnych ludzi, w jakich oni żyli, uwarunkowania społeczno-kulturowych, religijno-obyczajowych, uwarunkowaniach ekonomicznych, naturalnych nawet, bo ten kontekst jest oczywiście bardzo ważny. I gdybyśmy chcieli tak obiektywnie, bez próby tutaj w jakikolwiek sposób przekonywania kogokolwiek, czy mamy rację, czy nie, to musimy powiedzieć, że chrześcijanie bardzo głęboko nosili w sercu miłość do ojczyzny Jezusa. Jezus powiedział, co prawda, to był jego ostatni nakaz misyjny, aby apostołowie ruszyli w świat i głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I Chrystus zaznaczył, że On będzie z nimi współdziałał, będzie potwierdzał ich naukę znakami. I oni rzeczywiście wyruszyli w świat. Chrześcijaństwo, które rozszerzyło się na ówczesne cesarstwo rzymskie i później zdobywało kolejne tereny, aż dotarło też tutaj na nasze tereny słowiańskie, to w sercach ludzi, którzy uwierzyli w Chrystusa, było pragnienie, żeby poznać miejsce narodzenia i zbawczej śmierci, a to miejsce było, byśmy dzisiaj użyli języka współczesnego, okupowane przez innowierców. Więc motyw był taki czysto duchowy. Oczywiście, gdy spojrzymy na problemy związane z krucjatami, z wyprawami krzyżowymi i wyakcentowanie pewnych faktów, powiedzmy fabularyzowanie nawet niektórych faktów, czyli takie powiązanie historii z wyobraźnią autorów, czy nawet historyków, którzy interpretowali takie nieraz skąpe informacje, sprawiło, że mamy obraz taki bardzo krwawy tych wypraw krzyżowych. Ale tak naprawdę motyw tych ludzi był duchowy. To byli ludzie, którzy pragnęli, tak jak inni, jak innowiercy bronili tego, co udało mi się zdobyć, tak chrześcijanie pragnęli odzyskać to, co wydawało się ich naturalnym prawem do bycia w tym miejscu, gdzie Chrystus narodził się, żył i umarł. Więc gdybyśmy spojrzeli od tej strony, to chrześcijanie nie różnili się od tych, którzy mieli takie motywacje do osiągnięcia swoich celów. Ich tym motywem podstawowym było pójść tam, gdzie Chrystus żył, tam, gdzie głosił Ewangelię, dotknąć tych miejsc. Dla nich, i my dzisiaj to już wiemy dobrze też, że to była w cudzysłowie piąta Ewangelia. Natomiast wszystko to, co towarzyszyło wyprawom krzyżowym, krucjatom, to wszystko, co, tak jak tutaj podkreślam, zostało często ubrane w taką otoczkę wyobraźni nie tylko pisarzy, ale również historyków, no sprawiło, że mamy często taki negatywny obraz tych, którzy udają się do Ziemi Świętej, aby ją odzyskać dla chrześcijaństwa. Ale dzisiaj podkreśla się, że ci, którzy wyruszają do Ziemi Świętej, to też nie są panami tej ziemi. My jedziemy, udając się w pielgrzymkę do Ziemi Świętej, do miejsca, gdzie żyją jako w swoim naturalnym już miejscu muzułmanie, wyznawcy religii judaistycznej, i musimy z góry założyć, że będziemy szanować tę sytuację. No, dzisiaj mamy taki sposób pielgrzymowania. Ówcześnie pragnieniem chrześcijan, tych, którzy naprawdę kochali Chrystusa, którzy uważali, że to jest ich nawet jakimś religijnym obowiązkiem, pragnęli to miejsce pozyskać dla siebie, aby je przekazywać kolejnym pokoleniom. Ale istota została zachowana. To miejsce jest miejscem świętym. To jest piąta Ewangelia. To jest ziemia Chrystusa, tylko my inaczej ją dzisiaj odbieramy, inaczej do niej pielgrzymujemy, inaczej się tam zachowujemy, no bo też zmienił się świat i nasze otoczenie.
Bardzo gorąco dziękuję. Pielgrzymka w Kościele i w demokracji, ksiądz profesor Jan Przybyłowski, ksiądz dr Zenon Hanas. Zapraszamy Państwa do współtworzenia rozmów niedokończonych. Myślę, że pielgrzymowanie, pielgrzymki są naszym chlebem powszednim, a zatem nie będzie brakować i pytań, i spostrzeżeń od strony Państwa jako odbiorców telewizji Trwami Słuchaczy Radia Maryja. Telefony 56 657 0011 lub 567 0012, 536 600 300 lub 600 400. Dla słuchaczy widzów spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 657 0014. Pielgrzymka w Kościele i w demokracji. Pismo Święte jest przepełnione różnymi formami pielgrzymowania, wyruszania. Chciałbym się skupić na tym, wydaje się, najważniejszym. Tuż po zwiastowaniu Maryja z pośpiechem udaje się w góry do Elżbiety i Zachariasza, przeżywa nawiedzenie i te tajemnice. A chciałbym tutaj księdza doktora Zenona Hanasa zapytać o inną formę peregrynacji, pielgrzymowania i nawiedzenia, bo przecież po ziemi naszej, polskiej ojczystej, ikona nawiedzenia peregrynuje, nawiedza, pielgrzymuje. Też mamy do czynienia z takim pielgrzymowaniem, czy to figur, czy to obrazów po parafiach, po diecezjach. Jeżeli ksiądz doktor by był tak dobry i też w tym wymiarze pielgrzymowania w Kościele i w demokracji umiejscowił tę formę pielgrzymowania wiernych, a nade wszystko pielgrzymowania ikon, wizerunków Matki Najświętszej, Chrystusa i Świętych Pańskich.
Tak, to jest bardzo, bardzo taka charakterystyczna dla nas tutaj, dla naszej kultury, dla Kościoła w Polsce, ta taka tradycja peregrynacji figur Matki Bożej, znamy to, czy obrazów Matki Bożej Częstochowskiej, figury Matki Bożej Fatimskiej, z Loreto, tu Warszawa, Praga też bardzo czciła tę figurę. Były obrazy Jezusa Miłosiernego, które peregrynowały. Więc rzeczywiście ta tradycja takiego fizycznego przenoszenia figury czy obrazu, gdzie ludzie się gromadzą na wspólnej modlitwie i później często te figury odwiedzają nasze domy rodzinne. Ona bardzo mocno tutaj zaistniała w naszej kulturze, w naszej historii w ostatnich latach. Ja bym się odważył tutaj na taką tezę, to proszę, żeby historycy Kościoła mnie skorygowali, ale bardzo wielkie zasługi w tej kwestii na pewno trzeba przypisać błogosławionemu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Dlatego, że to on na 9 lat stworzył taki program przygotowujący Polskę do milenium, do tysiąclecia chrztu w 1966 roku. Przez 9 lat kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej wędrowała od diecezji, od parafii do parafii, od wspólnoty zakonnej do wspólnoty zakonnej. I to był taki, no to było takie, ja powiedziałbym nawet, to było takie przygotowanie do tych przemian, które się później dokonały, dlatego że ta peregrynacja figury, to pielgrzymowanie figury do naszych miast, ono nauczyło, wytworzyło w nas przede wszystkim takie poczucie przynależności do jednej wspólnoty narodowej i kościelnej. Matka Boża Częstochowska, ten obraz, no, stał się znany dla wszystkich Polaków. No, myślę, że nawet ci, którzy się uważają za niewierzących, ten obraz znali. Pamiętamy te anegdoty, kiedy ten obraz był zaaresztowany i później proste cztery deski, można powiedzieć tak prosto, ramy puste, były niesione dalej jako symbol, który jeszcze bardziej przemawiał do ludzkiej wyobraźni, do ludzkich serc, aniżeli nawet obecność obrazu. Więc ja chcę powiedzieć, że ta peregrynacja, którą przez 9 lat w bardzo systematyczny sposób, z dużym poświęceniem wspierał, organizował, inspirował błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, to jest coś, co później wprowadziło tę tradycję właśnie w te inne wymiary, bo zobaczyliśmy, że taka peregrynacja, to pielgrzymowanie przynosi wiele dobrych owoców, takiego duchowego zjednoczenia, duchowych też nawróceń, no, możliwości też manifestowania wiary na zewnątrz po to, żeby zaprosić do udziału też inne osoby, ale też no to trzeba sobie powiedzieć, że te pielgrzymki też do Częstochowy, które wędrowały z Warszawy w latach 70. i peregrynacja też obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. To wszystko były takie momenty, które doprowadziły do takich pokojowych przemian w czasie Solidarności. Po prostu my się nauczyliśmy być razem jako wspólnota narodowa i wspólnota Kościoła. Były służby porządkowe, które to wszystko w jakiś sposób musiały powstać, żeby się lepiej zorganizować i dlatego później te protesty, strajki, wszystko co toczyło się później, no było bardzo ściśle związane jedno z drugim. Więc kiedy mówimy o takim pielgrzymowaniu, o peregrynowaniu w Kościele czy w demokracji, w społeczeństwie, to ja jestem głęboko przekonany, sam wychowywałem się na pielgrzymkach z lat 70., 80. i wiem, że to było bardzo głębokie, ważne takie przeżycie, prowadzące do tego, żeby wyzwolić w nas takie poczucie wolności, bycie u siebie w domu i co doprowadziło do późniejszych przemian. Więc to pielgrzymowanie wspólne, ono może mieć też wymiar nie tylko duchowy, ale też taki wymiar wręcz powiedziałbym polityczny. To tak podsumowując, i rola kardynała Wyszyńskiego w tym zakresie na pewno jest bardzo, bardzo ważna.
Ówczesna demokracja najpierw zaresztowała twórcę pielgrzymowania ikony nawiedzenia, potem na 6 lat zaresztowała samą ikonę nawiedzenia, więc mamy też ten wspólny element, pielgrzymka w Kościele i w demokracji. Bardzo często demokracja, zwłaszcza tej takiej z przymiotnikami, z określeniami jak na przykład ludowa, po prostu przeszkadza. Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Joanna z Niemiec. Przysłuchuje się naszej dzisiejszej rozmowie. Witam ojca prowadzącego i goście naszych. Chciałabym powiedzieć tak. Nasza pielgrzymka Polaków i demokracja w naszym kościele w Polsce jest wszystko, jest pięknie, wspaniale. My Polacy odnajdujemy się na Jasnej Górze, odnajdujemy się we wszystkich świątynia, gdziekolwiek by to nie było, jakakolwiek by nie była to możliwość koncelebrowania mszy i w ogóle cokolwiek. Ale chciałam zwrócić uwagę na to. Od wielu lat pracuję w Niemczech, przyznam się 25 lat. I tak mi się wydaje, że ja jako osoba bardzo kościelna wierząca, cały czas napotykam tutaj w Niemczech na ogromne problemy. Tu w Niemczech nikt nie słyszał praktycznie o naszych świętych, o pielgrzymacji kościoła, o Jasnej Górze, o tym, co my w ogóle, w co my Polacy wierzymy, co powinni katolicy na całym świecie w ogóle, o czym mogą powinni rozmawiać. My jesteśmy tacy odosobnieni tutaj i uważani za coś nienormalnego. To jak kiedyś powiedział tu, że polskość jest nienormalność, tak tutaj
Pani
w Niemczech... Pani
tak wejdę w zdanie na chwileczkę, ale pielgrzymów niemieckich spotykamy i to w miejscach świętych i w Rzymie i spotykamy i w Fatimie i w Lourdes, więc te pielgrzymki są obecne.
Ale to jest po prostu bardzo, bardzo mały procent. I to, co my w Polsce robimy, to jest jakąś taką nienormalnością w Europie. I ja bym twardo chciała powiedzieć Polaków, bo jest nas bardzo dużo na świecie, 20 milionów w świecie, oprócz tego, że prawie 40 w Polsce. Jednak bądźmy tą demokracją w Kościele. Chciejmy naszą wiarę polską przekazywać wszystkim, bo to nie tylko to, co my mamy w Polsce. My jesteśmy kochanym narodem w Polsce, my się rozumiemy, my jak trwoga do Boga, ale bądźmy jeszcze również za granicą. Kocham Polskę, kocham polską demokrację, kocham Kościół Polski i chciałabym, żeby wszyscy Polacy za granicą też o tym głośno mówili. Z Panem Bogiem, dziękuję serdecznie.
Dziękuję Pani Anno. Prosimy, ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Pani Jadno, to bardzo ważny głos i piękny. Ja się zgadzam z Panią, że statystycznie rzecz biorąc, to jesteśmy nie tylko ewenementem w Europie z punktu widzenia pobożności ludowej, bo pielgrzymka jest formą pobożności ludowej, tak jak formą jest cześć oddawana relikwiom, obrazom, figurom, to w naszych tradycjach polskich, tysiącletniej historii chrześcijaństwa w Polsce, bardzo mocno związało się właśnie z tym naszym przeżywaniem wiary i to jest istota pielgrzymki właśnie. My sobie może nie uświadamiamy, ale każde pójście do kościoła na mszę świętą to jest nasza pielgrzymka. To jest nasza, można by powiedzieć, parafialna pielgrzymka. Te tłumy, które my widzimy i na szczęście powracają ludzie do kościołów i w niedzielę, kiedy się przejeżdża przez polskie miejscowości, zwłaszcza te mniejsze, gdzie kościół w tych miejscach zajmuje najczęściej centralne miejsce, to widać, jak ludzie pielgrzymują do swojego kościoła. Oni się nie wybierają na jakieś odbycie drogi, turystyczny wypad. Dla nich najważniejsze jest przeżycie, to jest istota. Ja myślę, że tym, co możemy się dzielić i dawać temu świadectwo, niejako ewangelizować w Europie, ci, którzy, a słusznie pani mówi, że w samej Ameryce Polaków pochodzenia, czy Polonii pochodzenia właśnie tam bliżej czy dalej swoich przodków z Polski, to już jest ponad 10 milionów i resztę żyje gdzieś rozrzucona po świecie, prawdopodobnie w podobnej ilości, więc może nas być rzeczywiście gdzieś 20 milionów, którzy mają korzenie polskie. Ja myślę, że my dajemy to świadectwo. I te podróże apostolskie Jana Pawła II, który podkreśla, mówiliśmy o tym przy migracjach, że jemu to ten katolicyzm polski oparty na tym takim przeżyciowym doświadczeniu wiary poprzez pobożność, różne formy pobożności ludowej, nigdy nie przeszkadzał w kontaktach z ludźmi innych kultur, wręcz przeciwnie. On się doskonale czuł, doskonale był odbierany w tym swoim właśnie przeżyciowym wymiarze wiary, którą wyniósł z Polski. On się nigdy jej nie wstydził, wręcz przeciwnie. Więc mamy wspaniałego, można powiedzieć w cudzysłowie, ambasadora, na którego możemy się powoływać. Takich ambasadorów mamy chociażby w osobie siostry Faustyny, bo praktycznie można powiedzieć, że kult Miłosierdzia Bożego zawędrował pod strzechy w całym świecie. Myślę, że dzisiaj mamy okazję mówić, mieliśmy też taką bardzo piękną konferencję poświęconą nauczaniu prymasa i jego dziełu w kontekście wyzwań Europy Środkowej, Wschodniej i tutaj dawnych państw za żelaznej kurtyny. I okazuje się, że rzeczywiście kardynał Stefan Wyszyński, już dzisiaj błogosławiony, był dla wielu ludzi takim mężem opatrznościowym, na którego dzisiaj też możemy się powoływać. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za ten głos i tak chciałbym zachęcić wszystkich, którzy my tutaj tak nie wiemy nieraz jak to nazwać. Idę na mszę świętą, tak, ale gdzieś tam w duchu muszę sobie powiedzieć, to jest moja pielgrzymka do kościoła parafialnego, dlatego że ja nie idę po prostu w drogę, ja idę przeżywając spotkanie z Chrystusem. Już sama droga do kościoła już jest i tym przeżyciem i doświadczeniem wiary.
Pielgrzymka w takim rozumieniu to też promocja tych wartości, manifestacja tych wartości, którymi żyjemy, które są dla nas ważne. I taka pielgrzymka, podróż, wyjście do kościoła jest manifestacją, jak układam harmonogram tygodnia, czy harmonogram dnia, niedzieli, a zatem to, o tym też chyba mówiła pani Anna, żebyśmy pielgrzymując przez ten świat, to jeszcze nie padło, dawali świadectwo o tym, kim jesteśmy i co jest fundamentem naszego życia, co nas konstytuuje. Kolejny telefon, prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystyna z Lubelskiego.
Prosimy Pani.
Ja Krystyna. Chciałam powiedzieć o swojej pielgrzymce. Miałam takie dwie pielgrzymki, że będę pamiętała do końca życia. Pierwsza pielgrzymka, gdy wyszłam za mąż, już dzieci były podrośnięte, już wyszły za mąż dzieci, a ja miałam... Ale mąż bardzo popijał, a ja miałam już kilka lat takie pragnienie, proszę ojca do Częstochowy iść. I tak mnie to dręczyło. Ale jednego roku się dowiedziałam, że jest pielgrzymka w Turubinie, tutaj niedaleko od nas, 7 kilometrów. I dołączyłam do tej pielgrzymki. Zawiódł mnie syn. Proszę ojca, jak wstąpiłam w ten szereg, to tak jakbym się do nieba unosiła, jako ja byłam szczęśliwa, jako byłam zadowolona. 2 tygodnie, żem szła i na przodzie szłam i sztandar niosłam, a jak doszłam do Częstochowy, to tak jakbym się dopiero urodziła, nic nie ustałam, nic, ani mnie nogi bolały. Ani nic. Tak byłam zadowolona. Z powrotem autobusem wróciłam. Teraz druga pielgrzymka. Jeździłam zawsze tam po innych świętych miejscach. W Dębowcu byłam i jechała pielgrzymka do Lichenia. I ja się zapisałam i ze mną się zapisał wnuczek. I zabrałam się do tej Częstochowy, już aby się obudzić, a już samochód ten stoi na szosie i trąbi. Ja szybko założyłam buty i do samochodu. Wysiadam w autobusie, już niedługo ma autobus przyjechać. Patrzę w nogi, oba buty z jednej nogi, jeden rzemek.
Jeden taki, drugi taki. Jeden czerwony, drugi czarny.
Tak, oba czarne, ale jeden rzemek, drugi pantofel, chce się wrócić. A wnuczek prosi, babciu, oba czarne będą, oba czarne będą. Kupi sobie drugie w Licheniu. Gdzież kupisz? Nie kupi, bo tam nie było straganu z butami, a oderwać się nie chciałam. A kto zobaczył, to się śmiał, ja szligał. Jak to mogło tak być? I mówię, szybkości. Złapałam, nie wiedziałam jaki. I tak się mnie pytali ludzie, dlaczego tak. A później ściągnęła mi na boso. Proszę ojców. Tak sobie pomyślałam. Tyle ludzi, ja wtedy w kurce, a tu boso. Wszystko się śmiało i w kościele, i w autobusie. Ale myślę, to nieważne. Nie się śmieją. Wróć, że jestem na coś więcej. Nic mi się nie stało. A Matka Bosko też chodziła boso i było to, i ja tam wytrzymałam.
Dziękujemy Pani Krystyno za to świadectwo.
My się dziurę schowali. Ja to przeżyłam wszystko i takie mam pamiętne wspomnienia. Dziękuję za to.
Dziękujemy bardzo. Pielgrzymka w Kościele i w Demokracji. Prosimy ksiądz dr Zenon Hanas.
Dziękujemy Pani Krystyno. Tak się wszyscy uśmiechamy, bo to taka radosna opowieść o wędrówce w różnych butach. Ale pielgrzymowanie, ono przynosi właśnie dużo takich wspomnień. Ja sam znam, sam mógłbym opowiadać pewnie godzinami o wspomnieniach właśnie z pielgrzymowania, ale też znam wiele osób, które po prostu nie umieją sobie wyobrazić roku, żeby nie pójść na pielgrzymkę. Planują swoje urlopy, planują swój wolny czas, wszystko tak, żeby w sierpniu, czy no w sierpniu najczęściej te pielgrzymki się odbywają, żeby przewędrować to, żeby spotkać tych ludzi, z którymi przez wiele lat jakoś wspólnie wędrowali. No i te wspólne przeżycia i wspomnienia, one są no, takim ludzkim elementem tej opowieści, która, no tak trochę uśmiechamy się, jak Pani opowiadała o tych butach, bo tam pewnie i dużo innych opowieści można by tutaj dodać. Ale najcenniejsze, co Pani powiedziała, i pozwoli Pani, że tak to powiem, ale bo Pani mówiła, że przeszła na Jasną Górę, to czuła się taka, jak dołączyła do tej grupy, to czuła się jakby no, innym człowiekiem, jakby się nowo narodziła, jakby jakieś takie nowe duchowe siły wstąpiły w Panią. I ja myślę, że to jest właśnie ta istota pielgrzymowania, na tym polega, że dołączamy do grupy ludzi, którzy też mają swoje intencje. Też Pani mówiła o tym, że miała trudną sytuację męża, który jakieś problemy alkoholowe miał. To są wszystko intencje, z którymi wyruszamy pielgrzymkę. I nawet jeżeli po takiej pielgrzymce, chociaż często bywają rzeczy, że takie przemiany się dzieją, że ktoś jakby wychodzi z nałogu na przykład po pójściu na pielgrzymkę, ale nawet jeżeli to się nie dzieje, jakiś taki bardzo wyraźny znak, taki cudowny wręcz znak, to my mamy więcej takiej duchowej siły do tego, żeby te wszystkie codzienne trudności lepiej znosić po pielgrzymce. Więc dlatego jeszcze raz dziękuję Pani Krystyno za tę piękną taką opowieść, ale przede wszystkim za to, że to wejście, tylko dołączenie do grupy, to już samo to dodaje nam bardzo, bardzo dużo takiej wewnętrznej duchowej siły, która pochodzi ze wspólnego przeżywania wiary. Dziękuję Pani Krystyno i wszystkiego dobrego. Może jeszcze Pani na pielgrzymkę się wybierze jakąś krótką, ale życzę tego z całego serca.
No, tylko żeby się nie pomyliły na przykład chusteczki, że, bo jak buty już były, to mogą chusteczki być jeszcze, czy jakieś nakrycia na głowę. Pielgrzymka w Kościele i w Demokracji, przed chwileczką ksiądz dr Zenon Hanas. Ksiądz profesor Jan Przybułowski jest również z nami. Księże profesorze, odnoszę takie wrażenie, że troszeczkę ograniczamy pielgrzymkę do takiego wymiaru tylko i wyłącznie religijnego, tylko wyłącznie pobożnościowego, duchowego. Ksiądz profesor też wspomniał, że to forma pobożności ludowej, ale Pielgrzymki organizowane w naszej przestrzeni, w naszym świecie katolickim mają charakter narodowy, wielokulturowy. Gdy spojrzymy na spotkania młodych, które zainicjował święty Jan Paweł II, to mamy tam do czynienia z przedstawicielami wielu kultur, wielu narodowości. Powiewają flagi nie tylko biało-czerwone, żółto-białe czy biało-niebieskie, ale każdy kraj, każdy naród, przedstawiciel każdego państwa idzie ze swoją flagą. Też pamiętamy te pielgrzymki i spotkania, które kształtowały naszą miłość i kształtują po dziś dzień do głębszego umiłowania Boga, oczywiście Kościoła, ale ojczyzny. I czy dobrą sprawą jest, żebyśmy dziś, rozmawiając o pielgrzymce w Kościele i w demokracji, ograniczyli pielgrzymowanie tylko i wyłącznie do tego wymiaru pobożnościowego, do tego wymiaru religijnego?
Oczywiście, że tutaj próbujemy właśnie przekonać naszych telewidzów i radiosłuchaczy, że nawet gdy z takim szacunkiem podchodzimy i z taką estymą religijną do samego słowa pielgrzymka, bo w rzeczywistości polskiej rzeczywiście to słowo związane zostało mocno z tą formą pobożności ludowej, jaką jest pielgrzymka, czyli droga do miejsca świętego. Ale spróbujmy też zauważyć, że w ludziach, nawet tych, którzy wyjeżdżają na wyjazdy turystyczne, odżywa nie tylko to pragnienie, żeby przeżyć w wygodzie i jak najwięcej zobaczyć, ale przede wszystkim przeżyć. Ja kiedyś spotkałem sobie, wypisałem te słowa Leopolda Staffa, który napisał, że podróż jest jak gra. Zawsze towarzyszy jej korzyść albo strata. I to zwykle z nieoczekiwanej strony. Jest jak gra, więc ja myślę, że dzisiaj coraz większa świadomość jest tych, którzy podróżują, że tu nie chodzi tylko o szybkość. Szybko musimy się udać do pracy, żeby zdążyć do szkoły czy na umówione spotkanie. Ale kiedy planujemy te podróże, które mają swój cel, kiedy układamy sobie ten plan, żeby coś przeżyć, to bierzemy właśnie pod uwagę, że powinniśmy jak najbardziej skorzystać. Skorzystać jako człowiek, czyli nie tylko zdobyć jakąś wiedzę o miejscu, do którego się udaje, bo to można w przewodnikach wyczytać. Dzisiaj coraz modniejsze też są pielgrzymki w świecie wirtualnym. No, nie wychodząc z domu, można zwiedzić bardzo dużo muzeów, udać się do różnych miejsc ciekawych, których nigdy byśmy nawet nie byli w stanie fizycznie zobaczyć, a tych dziwów w świecie jest ogromnie dużo. Więc coraz bardziej do ludzi dociera to, że nie można być wszędzie i wszystkiego zobaczyć, ale można potraktować każdą drogę jako grę. Tę podróż jako coś, co w cudzysłowie przynosi mi korzyść. Więc dotykamy w tym momencie również tego, co jest istotą pielgrzymki. Bo tym się pielgrzymka różni od takiej turystyki rozumianej właśnie jako przejście przez pewien program. Tutaj liczy się to, z kim odbywamy tę podróż, bo podróż ta prawdziwa, pielgrzymkowa, ta turystyczna z przeżyciem, to bardzo lubi towarzystwo, wspólnotowość. Lubimy właśnie też to, żeby dzielić się wtedy sobą, swoim życiem, opowieściami, wymieniać się. Dzisiaj coraz bardziej na to się zwraca uwagę, więc ja sądzę, że powoli przeżywamy ten renesans znaczenia słowa pielgrzymka. W polskiej rzeczywistości ja myślę, że powinniśmy my, duszpasterze, też przypominać ludziom, że właśnie Kościół to jest miejsce, do którego pielgrzymuje. że jeśli udajemy się na takie spotkania rodzinne, to w pewnym sensie też pielgrzymujemy, bo istota jest taka, żeby przeżywać, żeby doświadczać, żeby nawiązywać bliskie relacje. To, myślę, nie przeszkadza żadnym uwarunkowaniom żadnego układu politycznego. Ja myślę, że tym, którzy rządzą tutaj w naszym kraju, też powinno na tym zależeć, żeby ludzie byli szczęśliwi, a właśnie tak pojmowana podróż, tak pojmowane odbywanie drogi, właśnie z tym elementem przeżyciowym, co nas zbliża do pojęcia pielgrzymki, czyni ludźmi szczęśliwymi. Oni nie chcą szukać tam szczęścia takiego, tylko to szczęście chcą ubogacać i dzielić się z nim innymi, bo tak jak tu słusznie powracam do pani Krystyny, znajdując się wśród tych ludzi, którzy wiedzieli, po co idą i byli zmotywowani, sama na pewno dużo skorzystała, ale sądzę, że swoją obecnością ubogaciła również tych, którzy przyjęli ją do swojej wspólnoty.
Bardzo gorąco dziękuję. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże. Szczęść Małgorzata Boże. Z Kalisza.
Prosimy.
Ja właśnie temat pielgrzymki, to tutaj w Kaliszu jest, można powiedzieć, tematem bardzo codziennym, może nie codziennym, ale raz w roku Kalisz żyje pielgrzymką, bo z Kalisza wychodzi najstarsza pielgrzymka w Polsce, już w tym roku 382 raz. I my idziemy z Kalisza na Jasną Górę, czyli od Józefa do Maryi i później z powrotem też na nogach od Maryi do Józefa. I właśnie chcę tutaj potwierdzić to, co powiedział ksiądz profesor, że chodzi o to przeżycie. Tu w Kaliszu myślę, że nie ma rodziny, z której ktoś nie był na pielgrzymce. Albo znajomy, albo z pracy ktoś. Po prostu tyle lat pielgrzymowania to jest naprawdę olbrzymia tradycja. A w momencie, jak pielgrzymka kaliska wraca do domu, a wracamy na nogach, to po prostu jest wielkie święto w Kaliszu. Morze kwiatów, witanie, łzy. I to jest takie tutaj wielkie wspólne przeżywanie i rzeczywiście wtedy się czujemy taką wspólnotą. No i na pielgrzymkę no, chcę zachęcić. Bardzo warto się wybrać, dlatego że to jest taki czas poświęcony Bogu, drugiemu człowiekowi. Mamy tam czas się wymodlić, śpiewać, śmiać, rozmawiać z innymi, wspólnie to przeżywać, ten czas i wspólnie organizować sobie posiłki, noclegi. Po drodze spotykamy wspaniałych ludzi, którzy nas przyjmują na noclegi. To są już teraz przez te lata przyjaźnie. Można powiedzieć, że w Kaliszu jest taki licznik, każdy ma. Ktoś, kto idzie na pielgrzymkę, się pyta, który raz idziesz. Może to nie jest istotne, ile razy się było, ale jest tak. Ludzie tutaj pielgrzymują nieraz po 20, 30, 50 razy. Czyli to są ludzie, którzy zaczynali w młodości, w tej chwili już są, można powiedzieć, starcami, ale mają tą siłę, mają tą werwę, że naprawdę tych ludzi podziwiać, że wstają z fotela, wstają przed telewizora i są aktywni, idą i dają radę. I takie powiedzenie, ja nie idę, bo nie dam rady. Nie ma czegoś takiego. Trzeba się wybrać, spróbować. Są inni ludzie, którzy pomogą. Są samochody, które mogą w razie co dowieść, także nie znam nikogo, kto by poszedł na pielgrzymkę i żałował, albo powiedział, nigdy więcej nie pójdę, chociaż nieraz się tak zdarza. Dojdę na Jasną Górę, nigdy więcej się nie wybiorę. Przychodzi następny rok, jest żal, ogromny żal, że się nie wybieram w danym roku. Na następny rok planuję. Mówię sama po sobie. Poszłam raz na pielgrzymkę, myślałam, że to będzie jednorazowa sytuacja. 23 razy byłam z rodziną, z mężem, z dziećmi. W tej chwili już też pielgrzymują moje wnuki i to jest nie to, że przymus, to jest po prostu coś takiego, taki Boży narkotyk jakby, że to wciąga i to daje takie naładowanie akumulatorów na cały rok. Także dopóki, i tak większość ludzi ma, którzy się wybierają na pielgrzymkę, że dopóki nogi pozwolą, zdrowie, czas się zawsze znajdzie i zbieramy się tego 9 sierpnia i wyruszamy z radością i z Bogiem w sercu. Także zachęcam wszystkich do uczestniczenia w pielgrzymkach, na kaliską pielgrzymkę tym bardziej, bo nie wiem, czy nie jesteśmy jedyną pielgrzymką, która idzie na Jasną Górę na nogach i wraca również. I to jest taki naprawdę czas inny.
Archidiecezja Łódzka jeszcze bodajże też wraca. Do Maryi, idzie wraca.
A inny jak się wraca do Józefa. Także zachęcam.
Dziękujemy za ten głos, za tę zachętę. No cóż, pielgrzymka w kościele i w demokracji. Kluczowe pytanie. Nie licząc samolotowych, autokarowych, rolkowych, motorowych, ksiądz profesor Jan Przybyłowski w pieszych pielgrzymkach ile razy uczestniczył?
Ja byłem 10 razy na kaliskiej pielgrzymce. Również prowadziłem kilka razy grupę i do tej pory gdzieś tam rzeczywiście spotykam ludzi, którzy w tych pielgrzymkach uczestniczyli. Nawet niektórzy pamiętają, bo prowadziłem też jako ojciec duchowny konferencję. Niektóre im głęboko zapadły w pamięć, co oznacza, że rzeczywiście przeżywanie tej drogi w taki sposób daje nam to przeżycie nie tylko to duchowe, ale również ubogaca nas od strony wiedzy, którą później możemy się posługiwać. Tu rozpoznałem głos mojej bratowej, bo to Małgosia chyba dzwoniła. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję za ten głos, bo to dla mnie było chyba najlepsze podsumowanie tego wszystkiego, co sam mógłbym powiedzieć o pielgrzymce, a kaliskiej szczególnie.
Ksiądz dr Zenon Hanas, ilekroć pielgrzymował?
Ja nie potrafię podać dokładnej liczby, ale kilkanaście razy szedłem. Najczęściej była to pielgrzymka z Warszawy do Częstochowy na Jasną Górę. Bywały lata, że nie byłem na całości, ale tylko na 2 czy 3 dni, no z różnych powodów na krótko, więc nie wiem, jak można uznać tę taką krótką obecność. Ale też przez pewien czas jako pallotyni organizowaliśmy taką pierwszą pielgrzymkę z Warszawy do Łagiewnik. Ona troszeczkę dłużej trwa. Próbowaliśmy stworzyć taki stały szlak, którym na podobieństwo szlaku z Santiago de Compostela można by cały rok wędrować, ze świątyni Opatrzności do Łagiewnik, do świątyni Miłosierdzia Bożego. Taka była taka myśl. I wiem, że ta trasa nadal istnieje i są grupy mniejsze, które wędrują, na rowerach też jeżdżą. Więc nie potrafię podać całkowitej liczby, musiałbym to dokładnie zweryfikować z moim kalendarzem, zapiskami, ale kilkanaście razy z pewnością i wiem, że za każdym razem było to coś, co no pozostawia głębokie ślady takiego spotkania Pana Boga, ale też spotkania ludzi, z którymi się zaprzyjaźniłem przez długie lata i to jest czasami jedyny moment w roku, że możemy wspólnie się spotkać. Dlatego też ten taki ludzki wymiar pielgrzymowania z pewnością w tym się też przejawia.
Pielgrzymka w Kościele i w Demokracji, ksiądz profesor Jan Przybyłowski, ksiądz dr Zenon Hanas, prowincjał pallotynów. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.